Przytrafiło jej się to, co zawsze, gdy była prezentowana. To jest, że nic nie widziała. Traciła zdolność widzenia rzeczy. Miała oto głuchą pretensję do tego jegomościa i do siebie. To, że przed chwilą była tu bez Stanika, tylko w koszuli, zdawało się być wiadome temu panu, widoczne dla jego oczu, utrwalone niejako w kliszy fotograficznej. Zarazem przemknęło jak obłoczek wspomnienia anielskich marzeń w tym miejscu, gdzie teraz leżą jego obce męskie rzeczy. Senny smutek, smutek, wiosenny cień. Jakowaś postać żalu czy z niewiadomej przyczyny wyrzutu sumienia. Nowy lokator kilkakroć ukłonił się chłodno, a bez wdzięku. W tłoku swych wrażeń usłyszała jego głos. Dziękuję pani. Zresztą to drobnostka, będę uważał. Pozwoli pani, że się jej przedstawię. Łukasz Niepołomski. Obojętnie przyjęła do wiadomości to imię i nazwisko. Słyszała jego głos jakby z pewnej oddali. Odpowiedziała strzępkami wyrazów, bardzo mi przyjemnie i pośpiesznie wymknęła się z pokoju. Uniosła ze sobą obraz jego twarzy i znieruchomiały wizerunek spojrzenia. Spojrzenie było uważne, badawcze, zdumione i zastygłe. Była nareszcie znowu w swym kącie za parawanikiem. Ujęła książkę religijną, rozwarła ją w dawnym miejscu, z oczyma wbitymi w stronicę, zastygła w sobie, usnęła duchem. Był to już drugi dnia tego sen jej duszy. Poznała go po szczęściu, które rozsiewał. Wciągała w siebie szczęście, jak stęsknione płuca wciągają radosne powietrze wiosennego poranka. Odkrył się przed nią obręb samego dobra. Nagle i niespodziewanie się rozwarł niby dolina błogosławiona w skalistych górach. Błądziły tam powiewy bezinteresownych trwóg, lęki duszy o coś jej obcego, troski o kruchą i słabą nad wszelki wyraz koronę kwiatu, widną zza krat w pańskim, w królewskim ogrodzie. Jedno nieszczęsne potrącenie może zabić na wieki wieków bezcenny kwiat. Czyje? Jakie? Skąd przyjdzie? Przesuwały się na obraz mgiełek wiosennych w parowach gór, życzenia zwrócone w nieistnienie. Objawiały się ruchy pragnień dążące w stronę niewiadomą, rosły w tajemnicy przed wolą i wiedzą aż do ogromu potężnych sił i stawały się jak wybuchowe miny uczuć dusznych, których piersi nie były w stanie objąć i zmieścić w sobie. Z burzy tej wysunęła się nagle dobroć powszechna i łaska wszechobejmująca. Ona stała się krwią i mózgiem. Ona ruchem cielesnym i życiem duszy, uśmiechem ust, wzrokiem i słuchem. Gdybyż to uczucie trwać mogło wiecznie, gdybyż w tym stanie łaski żyć i umierać. Ale ono nie trwa. Coś wewnątrz niego, w samym nim, stało się nagle. Stało się niewątpliwie, a znikąd, jak staje się w próżni ton muzyczny. Rozdzielił, rozciął stan łaski na dwie połowice, jak ton rozcina ciszę, a one się jedna od drugiej posłusznie rozeszły. Wynikła z duszy i poczęła drżeć tęsknota za czymś zupełnie nieznanym, za groźnym, za cudnym, za straszliwym, a tak bliskim, jak bliską jest własna dusza, własne bicie serca, własny oddech. Coś objawiało się w głębokościach duszy i stanęło przed nią. Serce kołace przed tajemnicą. Oczy szukają w mroku, drży ciało. A gdy jeszcze oczy szukają i ciało drży, już smutek idzie przez duszę. Sam jeden idzie, straszliwy i mądry. Wszystko przejrzał, nad wszystkim dumał. Przeszedł, przeszedł, wlokąc za sobą czarny swój cień. Załamał suche, koślawe ręce. Dość ma, obaczył kres. Serce się wznosi, czoło dźwiga się ku niebu, oczy i usta pragną, usta szeptają błagalną modlitwę o jedną, jeszcze poprzednią chwilę. Wróć się, chwilo łaski.